rozpoczynamy czas naszej sobotniej katechezy. Katechezy z cyklu z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś po prawdach katechizmowych, prawdach naszej wiary prowadzić nas będzie ksiądz biskup Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej. Rozpocznijmy modlitwą do Ducha Świętego, przyzywajmy Jego wstawiennictwa i orędownictwa, prośmy, aby Duch Święty wspierał nas, umacniał, oświecał nasze umysły, nasze serca, abyśmy przyjmując wiedzę, pogłębiali wiarę.
Duchu Święty, Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Duchu Święty, ożywicielu, żyj. Duchu Święty Stworzycielu, ożywicielu,
na naszej antenie. Witamy już księdza biskupa. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I księży biskupie Wojciechu, prosimy o poprowadzenie dzisiejszej katechezy.
Dzisiejszy dzień liturgiczny prowadzi nas do błogosławionej Doroty z Montów, która jest jedną współpatronek diecezji elbląskiej. Ale chciałbym połączyć w tej katechezie także Matkę Teresę z Kalkuty, która jest nam na pewno bardziej znana, jest bliższa. I wychodząc od tego, co Matka Teresa kiedyś powiedziała do dziennikarzy. Chcieli ją zaskoczyć. Jeden z dziennikarzy w czasie wywiadów chciał być bardziej błyskotliwy i zapytał matkę Teresę o to, że gdyby miała taką możliwość, aby jakby czarodziejską różdżką usunąć ze współczesnego świata jedną z utrapień, cierpień, chorób, to co by wybrała? I wtedy matka Teresa była znana na całym świecie, zapraszana do organizacji międzynarodowych, była symbolem pomocy ubogich. Na świecie walczyła z głodem, pochylała się nad umierającymi na ulicach. Wtedy też szalała epidemia AIDS i dziennikarz był przekonany, że na pewno matka Teresa wybierze jedną z tych chorób, cierpień, które są tak spektakularnie przedstawiane. A matka Teresa zaskoczyła bardzo, bo powiedziała, że współcześnie wielu ludzi pozbawionych jest jakichkolwiek kontaktów międzyludzkich, a są one właśnie tym, czego najbardziej im potrzeba. Rodzina, która modli się wspólnie, pozostaje i żyje z sobą w jedności. Owocem modlitwy jest wiara, owocem wiary jest miłość, owocem miłości jest wzajemna służba. I to zaskoczyło, bo przecież znała wszystkie cierpienia współczesnego świata, ale wiedziała o tym, że tym cierpieniom i chorobom w jakiś sposób można zaradzać. Głodnych można nakarmić, chorym można podać leki mniej lub bardziej skuteczne, ale jednak działające. Natomiast na ten głód bliskości drugiego człowieka, na samotność, na porzucenie, nie ma innego lekarstwa niż drugi człowiek. I dała takie przykłady. Pewnego razu przyszedł do mnie mężczyzna i powiedział: oddam siostrze wszystko, co posiadam, jeżeli tylko ktoś przyjdzie do mnie w odwiedziny. Wydaje mi się, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Moja żona znajduje się w stanie depresji, dzieci rozjechały się po świecie. Umieramy z samotności. I to jest przykład, że człowiek nie jest totalnie ubogi, coś tam posiada, ale jest w stanie zrezygnować z tego po to, aby mieć relacje. I matka Teresa dała też jeszcze jeden przykład. Odwiedziłam kiedyś pewnego człowieka, o którym wszyscy już zapomnieli. Gdy weszłam do środka, zauważyłam, że całe mieszkanie jest bardzo brudne i zaczęłam je sprzątać. On przerwał mi pracę, mówiąc: zostaw mnie, z tym jest dobrze. Nic nie powiedziałam i przestałam sprzątać. W pokoju znajdowała się piękna stara lampa, całkowicie zakurzona. Zapytałam go: dlaczego jej nie zapalasz? Odpowiedział: po co? Dla kogo? Do mnie nikt już nie przychodzi, więc jej nie potrzebuję. Zapalałbyś ją, gdyby przychodziły tutaj siostry? Oczywiście. Jeśli tylko usłyszę głos jakiegokolwiek człowieka, zapalę ją z wielką przyjemnością. To wezwanie matki Teresy do tego, aby rodzina, która modli się wspólnie, pozostaje i żyje w jedności, jest chyba tym, które w jakiś sposób szczególny pokazuje, że ta jedność ducha, jedność modlitwy jest szczególnie cenna we współczesnym świecie, ale także przez wieki. Do tego właśnie Chrystus nas zachęca poprzez świętych i błogosławionych, których stawia nam jako wzór i przykład. I chciałbym tutaj przywołać właśnie postać błogosławionej Doroty, która pochodzi z niewielkiej wsi Montowy Wielkie koło Malborka i urodziła się w średniowieczu, w 1347 roku. Pochodziła z rodziny holenderskiej, ale bardzo pobożnie wychowana przez matkę, wiele pielgrzymowała do miejsc odpustowych. I wcześniej wydana za mąż cierpiała w tym małżeństwie, ponieważ mąż jej nie był człowiekiem wierzącym, był gwałtowny, prowadził życie trudne i hulaszcze. Ale Dorota modliła się. Cały czas modliła się, pielgrzymowała i modliła się o to, żeby ten mąż modlił się razem z nią. Mieli 9 dzieci. Lecz gdy przyszła zaraza, to spośród tej całej gromadki dzieci przeżyło tylko jedno. Dla rodziców był to straszny szok. Śmierć 8 dzieci. I chyba także to wydarzenie i wytrwałość modlitwy Doroty doprowadziła do tego, że serce jej męża zaczęło się przemieniać i odzyskał wiarę. Dzięki temu razem mogli się modlić i pielgrzymować. I w zapiskach Doroty, a właściwie dokonanych przez jej kierownika duchowego, z Jana Skwidzyna, bardzo mocno jest właśnie podkreślone, że wśród tego wielkiego cierpienia, jakiego doznała, tą radością jej jest właśnie to, że teraz może modlić się razem ze swoim mężem, że razem mogą pielgrzymować. Jedność ducha, jedność modlitwy. To jest to, co wśród cierpienia sprawiło, że Dorota odnalazła wielką radość i pokój. Jej jedyna córka, która przeżyła, wstąpiła do zakonu, do sióstr benedyktynek w Chełmie, a mąż zmarł. Był wiele starszy od Doroty, o 20 lat. I po śmierci męża ona zlikwidowała pozostały majątek, porozdawała ubogim i przeniosła się do ubogiej celi w Kwidzynie i tam się modliła przy katedrze kwidzyńskiej. Bóg obdarzył ją wielkimi wizjami mistycznymi. Znalazła spowiednika i kierownika duchowego, wykształconego teologa z Jana Skwidzyna, który uzyskał dla niej zgodę do tego, by mogła zamieszkać przy kościele katedralnym w małej celi. I tam też poprosiła o to, aby mogła być zamknięta, zamurowana. Dlatego nazywa się ją rekluzą. Przeżyła tam w tym odosobnieniu 14 miesięcy, ale ludzie przychodzili, aby prosić ją o modlitwę. Przychodzili, aby być blisko niej. Kiedy zmarła w 1394 roku, mając zaledwie 47 lat, to otoczona była kultem zaraz po śmierci. Przybywali ludzie na jej grób, aby się modlić, aby prosić ją o łaski. Nawet król Władysław Jagiełło, gdy powracał po bitwie grunwaldzkiej, także nawiedził kaplicę z jej grobem. I moglibyśmy powiedzieć, że te dwie kobiety święte, i zarówno Matka Teresa, jak i błogosławiona Dorota, która była mistyczką, matką, patronką tych ziem północnych, patronką Prus, one każda z nich prowadziły tak różne życie. Ale obydwie prowadzą do tego, aby zauważyć, że jedność ducha i jedność modlitwy jest czymś, czego najbardziej potrzeba współczesnemu człowiekowi. Potrzeba także relacji i bliskości. To jest niezwykle ważne we współczesnym świecie, który zapewnia wiele, moglibyśmy powiedzieć, tak zwanych atrakcyjnych form spędzania czasu, gdzie człowiek będzie czuł, że w pełni mocno angażuje się, ale jednak bardzo często najbardziej brakuje tych relacji ludzkich, których nikt nie jest w stanie zastąpić. I bardzo to widać, szczególnie jeśli zobaczymy sytuację ludzi starszych, którzy pozostają w domach, którzy czekają na wizytę, odwiedziny swoich bliskich. Dzisiaj media współczesne dają większe możliwości kontaktu. Można się zobaczyć przez komputer, telefon, można częściej się kontaktować, rozmawiać, ale mimo tego nie zastąpi to osobistego spotkania, na które zawsze się oczekuje. Ludzie, którzy pozostają w domach, którym trudno jest wyjść, spotkać się z kimś innym, może trochę inaczej przeżywają czas. On inaczej biegnie. Ci, którzy aktywnie spędzają swój czas w świecie, organizują różne rzeczy, żyją, pracują, są przekonani, że ich rytm życia jest o wiele szybszy, więcej rzeczy podejmują. Ale jednak z czasem okazuje się, że kiedy popatrzą na ten cały program dnia i rzeczy, które zrobili, to często mało jest takich, które gdzieś budują relacje. I jeśli ktoś z tego swojego napiętego programu dnia, czasu znajdzie pół godziny, żeby odwiedzić czy spotkać się z drugim człowiekiem, to dla tego, który przeżywa osamotnienie, tak jak słyszeliśmy to w tym, co mówiła Matka Teresa, to ten czas płynie inaczej, bo dla ludzi aktywnych będzie to pół godziny wyjęte z napiętego programu dnia, a dla kogoś, kto przeżywa i doświadcza takiej sytuacji samotności, osamotnienia, to będzie czas, który będzie mu się rozciągał. Będzie go wspominał. On mnie odwiedził, odwiedziła. Porozmawialiśmy sobie i może chociaż to było pół godziny dla tej osoby, to jest czas, który przeżywał wiele dłużej. To jest, trwa w tym. I myślę, że to jest taki bezcenny dar, który rzeczywiście we współczesnym świecie jest niezastąpiony. Dar obecności. A jeśli ta duchowa droga prowadzi do tego, że ludzie ci mogą modlić się razem, to też jeszcze dochodzi ten dodatkowy walor takiego spotkania. Doświadczenie wspólnej modlitwy jest tym doświadczeniem jakiejś szczególnej, głębokiej radości. Błogosławiona Dorota to podkreślała. Modlitwa, którą doświadczała w swoim rodzinnym domu, wspólna modlitwa rodziny, miała wielki wpływ na jej życie. Później, kiedy po nawróceniu męża mogła razem z nim się modlić i pielgrzymować, to pomimo różnych cierpień i doświadczeń, także był to dla niej jakiś czas szczególny i szczęśliwy. Chciałbym przytoczyć króciutki fragment listu, jaki błogosławiona Dorota pisała do swojej córki Gertrudy, gdy ta była przełożoną klasztoru benedyktynek w Chełmie. Napisała w ten sposób. Moja kochana i jedyna córko, pamiętaj o dziełach, których dokonał w Tobie i we mnie Pan nasz Jezus Chrystus. Obyś nigdy o Nim nie zapominała. Przyzywaj Go do siebie i mów, spraw, aby słuch mojej duszy z uwagą przyjmował boskie Twe natchnienia i pouczenia. Daj oczom mej duszy nowe światło, abym siebie i Ciebie jasno mogła poznać i rozpamiętywać. Te duchowe wskazania, które pozostały po Dorocie z Montów i są pospisywane i tłumaczone dzisiaj, mogą wydawać się trochę archaiczne, może ze względu na język. Ale z drugiej strony jest tak, że ich przesłanie nigdy nie będzie archaiczne. Ono bowiem jest głęboko zakorzenione w życiu duchowym, a życie duchowe całe zawsze prowadzi do tego samego, że dwie postacie, jak Matka Teresa z Kalkuty czy błogosławiona Dorota, tak odległe od siebie w czasie, tak różne w sposobie życia, jednak jakże podobne. Dlatego, że obydwie pozostając w jakiejś głębokiej więzi z Bogiem, głębokiej więzi modlitwy, prowadzą do tego samego. Chcą pokazać sobie współczesnym, błogosławiona Dorota ludziom wieków średnich, a Matka Teresa nam współczesnym, że modlitwa, że bycie razem, że kontakt między sobą jest czymś szczególnie ważnym, że jest to coś, co może nadać sens życiu, co podnosi na duchu, co wspiera nawet w tych najbardziej trudnych momentach, kiedy człowiek doświadcza, po ludzku patrząc, wielkiej tragedii. Dla Doroty śmierć jej 8 dzieci był strasznym ciosem. A z drugiej strony, kiedy zagłębiamy się w jej teksty, to ona ukazuje z wielką wiarą, że kiedyś do nich dołączy, że dołączy do swoich dzieci, że dołączy do swojego męża, że życie, które chce i prowadzi tutaj na ziemi, jest właściwie staraniem o to, aby doświadczyć zbawienia. I to zbawienie zapewni jej spotkanie ze swoimi bliskimi. Tak to postrzega, tak to przedstawia. W tamtym czasie zwyczaj codziennej komunii świętej, z którego my dzisiaj możemy korzystać bez ograniczeń, w tamtym czasie był mocniej ograniczony. Dorota musiała prosić o specjalne pozwolenie, aby mogła uczestniczyć i przyjmować Chrystusa do swojego serca każdego dnia. Ale było to dla niej ważne, ponieważ dzięki temu pokarmowi trwała w swojej celi, w odosobnieniu, trwała na modlitwie. I to dawało jej siłę ducha. Na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze mały fragment z modlitwy, którą odmawiała, którą modliła się błogosławiona Dorota, a która została spisana przez jej spowiednika i kierownika duchowego. Panie, pragnę Cię przyjąć. Skoro poznałam Ciebie, mądrego mistrza, pełnego wszelkiej mądrości, to siebie rozpoznaję jako biednego człowieka, pełnego naiwności. O mój mistrzu, naucz mnie, abym się do Ciebie upodobniła, a przez to stała się łagodną i cierpliwą we wszystkich moich cierpieniach i abym zachowywała Twoje 10 przykazań. Oto proszę Cię, Ojcze miłosierdzia, Boże wszelkiej pociechy, o mądry mistrzu, wprowadź mnie do szkoły Twojego krzyża i pozwól mi pojąć nauki Twojej cierpliwości. Chcę patrzeć na Twoją świętą ranę u boku i wejrzeć do głębi Twego serca. Za świętym Tomaszem chcę wołać: Boże mój i Panie mój, chcę oglądać Twoje oblicze i chcę patrzeć w Twoje zapłakane oczy i chcę słuchać tego, co Twoje usta mówią. Jestem spragniony. Daj mi to, co moje, ja chcę dać Tobie to, co Twoje. Chcę to samo dać. Twoje cierpienie na krzyżu jest moim cierpieniem. Moja dusza, którą wlałeś memu śmiertelnemu ciału, jest Twoją. Proszę Cię, kochany bracie Chrystusie Jezusie, gdy nadejdzie kiedyś dzień sądu ostatecznego, nie pozwól mi odłączyć się od Ciebie. Amen. Niech to przesłanie będzie dla nas zachętą do tego, aby wsłuchując się w słowa błogosławionej Doroty, Matki Teresy, w swoje serce i w to, co Chrystus nam podpowiada, abyśmy umieli razem być i modlić się z innymi. Dziękuję bardzo.
Księże biskupie, my również bardzo gorąco dziękujemy. Prosimy się nie rozłączać, gdyż teraz oddamy głos naszym radiosłuchaczom. Zachęcamy Was, drodzy, do tego, żeby włączyć się do współtworzenia tejże katechezy, to znaczy podzielić się swoimi refleksjami, ewentualnie zadać pytanie księdzu biskupowi dotyczące tematu tej katechezy, czyli z jednej strony mamy postać błogosławionej Doroty z Montowów, z drugiej strony Matka Teresa z Kalkuty i oczywiście kwestia relacyjności, ten przepiękny, przepiękny i bardzo ważny temat. 56 655 23 55 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Odbieramy pierwszy telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Adam z Małopolski dzwoni.
Witamy.
Czy ja mógł przytoczyć słowa prymasa Tysiąclecza i prosił o komentarz?
Prosimy bardzo.
W świętej pamięci ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, wielokrotnie zwracając się do duchownych, przestrzegał, aby nie odważyli się podawać komunii świętej na stojąco czy do ręki.
Proszę pana, panie Adamie, to nie jest temat naszej dzisiejszej katechezy. Rozumiem kwestie kontrowersyjne, rozumiem kwestie, które nas gdzieś dotykają, natomiast mimo wszystko bardzo gorąco bym prosił, żeby jednak trzymać się tematyki katechezy. I odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo? Halo, prosimy bardzo. Ktoś się rozłączył. Zachęcamy gorąco i serdecznie do tego, żeby dzwonić z pytaniami dotyczącymi katechezy do księdza biskupa. Ja pragnę wykorzystać to, że mogę powiedzieć. Księże biskupie, ja mam pytanie dotyczące tego, co ksiądz poruszył tam na samym początku w tej kwestii relacyjności, bo my rzeczywiście mamy dzisiaj niesamowity problem z tą relacyjnością i paradoksalnie to, co ksiądz też biskup mówił, środki współczesne, które nam pomagają, tak? A pandemia sprawiła, że my żeśmy je zaczęli wykorzystywać dużo bardziej. Takie środki jak chociażby właśnie wszelkiego typu komunikatory społeczne z jednej strony pomagają nam budować te relacje, ale z drugiej strony te relacje chyba nie są takie, jakie powinny być.
Oczywiście, że nic nie zastąpi osobistego spotkania. I tutaj relacyjność jest budowana przez media społecznościowe, przez różne współczesne formy, które dzięki tej technice, jaką dysponujemy, nam to pomagają, ale nigdy one nie zostaną tak samo głęboko przeżywane jak spotkanie osobiste. I nawet ci, którzy patrząc nawet z perspektywy chociażby kibiców sportowych, którzy chętnie oglądają widowiska sportowe w telewizji, ale jak tylko mogą, to przecież szukają możliwości uczestnictwa na żywo, żeby w tym wydarzeniu być. Oczywiście, że to jest jakiś może przykład bardzo, bardzo taki ogólny, ale z drugiej strony on pokazuje to, że w człowieku, w tym, co jest dla niego, dla tych sportowców, jest to bardzo ważne. To pokazuje, że osobiste spotkanie niesie w sobie dużo więcej tego ładunku przeżycia i relacji, i większy głód jest właśnie takiego spotkania. I dlatego, jeśli to jest możliwe, to przede wszystkim takie formy powinny być. Dlatego też i nasze spotkanie z Bogiem, czy nasza modlitwa, ona jest inaczej też przeżywana, kiedy możemy uczestniczyć bezpośrednio w wydarzeniu. Jeśli możemy być osobiście w jakimś miejscu modlitwy, na Eucharystii, to jest naprawdę kolosalna różnica. I do tego musimy powracać. Te współczesne środki nam wiele rzeczy ułatwiły, ale z drugiej strony właśnie potrzeba powracania do bezpośrednich spotkań.
Bardzo serdecznie, księże biskupie, dziękuję i odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo,
Szczęść Boże. Tak, Szczęść Boże, proszę wyłączyć radio, będzie nam łatwiej rozmawiać. Okay. I za chwileczkę już poprosimy. O, teraz Szczęść Boże.
Mówi Łojewski, Kazimierz z Mazowsza.
Witamy.
Czemu ojciec uciekał od tematów? ten pan przecież powiedział prawdę i całą prawdę.
Tak, panie Kazimierzu, ja...
rękę można przyjmować...
Panie Kazimierzu, to nie chodzi o to. Ja się z tym zgadzam, tylko uczmy się merytoryki. Tak? Teraz katecheza jest na inny temat. I problem polega na tym, że nie słuchamy tego, co mówi ksiądz biskup, tylko spróbujemy przepchnąć swój temat. A to nie jest temat dzisiejszej katechezy i dzisiejszej rozmowy. I to jest problem. Nie to, o czym pan przed chwilą mówił. Odbieram kolejny telefon.
Niech
Halo, Radio Maryja.
Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Hanna z Warszawy.
Witam.
Ja słyszałam taką wypowiedź, właściwie to był dziennikarz, który zadał pytanie matce Teresie z Kalkuty. I tak rozmawiając z nią mówi, ja bym nigdy nie robił za żadne pieniądze tego, co siostra robi. A ona mówi, ja też. Dlatego też ta ręka wyciągnięta, jak tutaj ksiądz biskup mówi, żeby to była ręka bezinteresowna, serdeczna, szczera. Bo tylko taka więź jest taka przyjazna. Bo drugi człowiek, zależy jaki on jest. Ważne, żeby on był szczery i taki rzeczywiście bezinteresowny. Wtedy ta ręka wyciągnięta jest naprawdę cenna bardzo. I wspólna modlitwa. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie księdza i księdza biskupa.
A kto te słowa mówił?
Hanna z Warszawy.
Bóg zapłać, pani Hanno. Bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy księdza biskupa o słowo komentarza.
Oczywiście, że tym wyrazem, który szczególnie jakoś będzie czysty w tej formie spotkania, to jest ta miłość chrześcijańska. I miłość chrześcijańska, która nie będzie oczekiwać nagrody, która jest bezinteresowna, ale w tym właśnie będzie szczególnie szczera i otwarta i prosta. I dlatego jest dokładnie tak, jak słyszeliśmy. Jeśli jest to ze szczerego serca, jeśli nie jest to opatrzone jakimiś oczekiwaniami, wynagrodzeniem czy jakimiś innymi korzyściami, ale właśnie z takiej otwartości, szczerości, to będzie od razu ta osoba, do której się zwracamy, do której przychodzimy, której chcemy pomóc, ona to poczuje. Poczuje to, że istotą tego spotkania jest właśnie okazanie relacji miłości chrześcijańskiej, troski, opieki. I na pewno to będzie szczególnie cenne w jej oczach, że coś takiego ma miejsce i czegoś takiego wspaniałego może doświadczać.
Bóg zapłać, księże biskupie. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalone Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Najwyższe uznanie dla księdza biskupa i wszystkich wypowiadających się na falach Radio Maryja. Księże biskupie.
Kto mówi, tylko byśmy poprosili.
Za wskazanie tego żywego kościoła apostolskiego, który nie zaczął się dziś, tylko on trwa poprzez wieki, kiedy od momentu przyjścia Pana Jezusa na świat i poprzez właśnie te osoby, jak błogosławioną Dorotę, ksiądz biskup odkrył nam, pokazał, wskazał ten kolejny krok, jaki Pan Jezus w kościele czynił. Poprzez te osoby Pan Jezus idzie przez świat, idzie krokami tych osób, słowami tych osób, mistyków. I tutaj jest to wielka, wielka radość, że możemy zauważyć, jak Pan Jezus wkładając w usta swoje słowa, bo nie jest możliwe, aby te słowa wypowiedziane zostały bez mocy Ducha Świętego, zgodnie z tym, co Pan Jezus powiedział. Ja odchodzę, ale ześlę wam Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy. I ta prawda wychodząca z ust błogosławionej Doroty, z ust świętej siostry matki Teresy, jest to przepiękny obraz, jaki ksiądz biskup nam pokazał, a wielkość słów już zależy od nas, na ile my jesteśmy w stanie te słowa użyć, spożytkować. Dlatego ci wszyscy państwo, którzy się teraz wypowiadali, ci dwaj panowie, którzy może akurat, no może nie na temat, ale dlatego jak wielki jest Kościół, jak wielki jest Pan Jezus wypowiadający się poprzez nasze usta i żebyśmy to rozważali, słowa Pana Jezusa, które brzmią naszą wolą, czy ta wola jest dobra, czy mniej. Dlatego rozważajmy słowa mistyków, rozważajmy słowa Pana Jezusa i wiedzmy, że słowa Pana Jezusa będą trwać. I dzisiejszy świat daje ogromną masę pokus, aby odejść od słów Pana Jezusa, od słów mistyków, od słów, które mają dać relacje człowieka z człowiekiem, ale człowieka z człowiekiem poprzez Boga, poprzez Ducha Świętego, poprzez moc duszy, którą człowiek posiada, którą uaktywnia poprzez zjednoczenie się z eucharystycznym Panem Jezusem, z mocą Ducha Świętego, który Pan Jezus nam zesłał po swoim odejściu do nieba.
A kto te słowa mówi? Przepraszam.
Maria zawsze widzi.
Teraz zawsze.
Duchu Święty, umacniaj nas.
Kto te słowa mówił? Przepraszam tylko, że.
Moje imię Aleksander.
Dziękujemy bardzo, Panie Aleksandrze, za te słowa i prosimy księdza biskupa o słowo komentarza.
Tutaj w pełni zgadzam się z tym, co pan Aleksander mówił i myślę, że ważne jest dla nas to, żebyśmy mieli takie poczucie, że jako ludzie wierzący, jako ludzie wiary, w relacjach z innymi ludźmi możemy także ten aspekt wiary wnosić razem z sobą, że jest to czymś zwyczajnym i naturalnym, że jako ludzie wierzący możemy mówić też, powiedzieć o tym, że się modlimy, że kogoś zapewniamy o modlitwie, że jest to coś zwyczajnego. W naszym kraju jednak ta spuścizna poprzedniej epoki, która bardzo mocno odrzucała religię, spychając ją gdzieś w cudzysłowie do zakryski, wyrzucając ze świata takiego codziennego, że jako coś takiego trochę wstydliwego i mało obecnego, to dzisiaj potrzeba nam takiej normalności, że ludzie wiary mogą mówić też o tym, co jest wymiarem duchowym i że nie muszą się tego wstydzić. Często jest tak, że kiedy słyszymy przemowy chociażby nawet prezydentów państw, na przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie tam padają deklaracje w prośby do Boga, aby chronił kraj, aby zapewnienia ludzi, którzy stają wobec na przykład jakichś kataklizmów i zapewniają o wsparciu czy modlitwie. I myślę, że coś takiego u nas też powróci, że coś takiego będzie. Właśnie dzięki ludziom, zwyczajnym ludziom wiary. Nie chodzi o jakieś epatowanie swoją religijnością, że będziemy innych nią po prostu zasypywać, ale w taki zwyczajny i prosty sposób byśmy mogli mówić o tym, że przeżywanie wiary jest czymś dla nas zwyczajnym, ważnym i dlatego o tym wspominamy. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, księże biskupie, i odbieramy kolejne telefony. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Anna Starnowa. Ja mam takie krótkie pytanie do księdza biskupa a propos Doroty z Montowów. Czy wiadomo, dlaczego błogosławiona Dorota dała się zamurować i czy to była jej decyzja? Bo powiedziane było, że zamurowano jej pokój, tak? I na przykład, czy w tym pokoju, czy coś wiadomo na ten temat, czy w tym pokoiku było okno, czy to była kompletna ciemność i czy na przykład dostawała jeść? Mam takie pytania bardzo przyziemne. Będę wdzięczna za jakąś odpowiedź i przechodzę na odbiór.
Bardzo dziękujemy pani Anno. I prosimy się za
biskupa. Jeśli chodzi o Dorotę, to było jej pragnienie. Ona musiała na to uzyskać specjalną zgodę, właśnie żeby móc trwać przy Eucharystii. Jeśli chodzi o kwestie pokarmu, to przyjmuje się te żywoty są pisane trochę później. Ja nie umiem tak jednoznacznie powiedzieć, czy rzeczywiście była, czy była pozbawiona jakiegokolwiek posiłku, czy otrzymywała, czy przyjmowała tylko bardzo prosty, jakiś skromny posiłek postny w stylu woda, chleb. Ale na pewno jest podkreślane w jej żywocie to, że głównym jej radością i siłą była Eucharystia, którą mogła przyjmować codziennie. I to było. Natomiast nie przyjmowała czy odmawiała posiłków. Miała z tego, co dokładnie też nie trudno nam jest zlokalizować dokładnie, czy które z miejsc było tą celą. Przyjmuje się, że to, które odkryto w katedrze, było. Natomiast wizerunki, które Dorotę przedstawiają czy ukazują, ona miała światło dzienne, że docierało do jej celi światło dzienne, także nie była go zupełnie pozbawiona. Natomiast to pragnienie, jakie w niej się zrodziło, pragnienie rekluzy, ono polegało na tym, że ona chciała sama jak najbardziej odciąć się od świata, żeby trwać w swoich mistycznych uniesieniach w jedności z Chrystusem, oczekując na przejście do Chrystusa, oczekując jakby było w niej pragnienie, żeby ze świata już odejść i złączyć się z Chrystusem, ale z cierpliwością i tęsknotą na to oczekiwała. A trwając w mistycznych uniesieniach, chciała jak najbardziej oddzielić się od świata, który by jej w tym nie przeszkadzał.
Bardzo dziękujemy, księże biskupie. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Jak ja się cieszę, że się dodzwoniłam, ponieważ dzwonię z diecezji elbląskiej, z Elbląga.
Bardzo się cieszymy.
I chciałam bardzo serdecznie pozdrowić księdza biskupa Wojciecha. Z tej strony tutaj Małgorzata, mama niepełnosprawnej Oli, która trzy tygodnie temu zmarła. Księży biskupie, a więc ta katecheza jest po prostu na ten czas, myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla wielu rodzin. Po prostu jest to niesamowity drogowskaz właściwie w czasach, które przeżywamy, a więc czas pandemii, który był, czas odosobnienia, czas zerwania relacji i czas straty, którą się właśnie tutaj ksiądz biskup szczególnie uwidocznił przez błogosławioną Dorotę. I to mi bardzo dużo pomogła ta katecheza, ponieważ ból po odejściu naszej córki jest wielki, której poświęciliśmy 34 lata jej życia. A cóż to jest w porównaniu z błogosławioną Dorotą, która straciła 8 dzieci. Ale tak właśnie chcę powiedzieć, że to, co ksiądz biskup mówi, to jest przepiękny owoc życia Oli z nami, która była zupełnie znana na naszą opiekę, ponieważ była bardzo niepełnosprawna. I właśnie ten czas budowania relacji dzięki temu życiu, temu świętemu, jak ufam, życiu, które odeszło do Pana Boga w święto niebowstąpienia, właśnie dzięki temu życiu relacje nasze oparte na Panu Bogu przez nasze małżeństwo zaczęły się budować właściwie właśnie od 34 lat, tak jeszcze bardziej. Natomiast teraz, kiedy już Oleńki nie ma wśród żywych, czujemy jej ogromną obecność duchową i to jeszcze bardziej właśnie zaowocowało jej odejście właśnie między naszymi relacjami, ponieważ tak jak z Oleńką podejmowałam praktycznie codzienną Eucharystię, bo to było naszą siłą, żeby przetrwać i nie tylko przetrwać, ale żyć po prostu godnie, z taką radością życia pomimo tego trudu, to teraz, kiedy już Olenki nie ma wśród nas, ale mąż już zakończył karierę zawodową, to z mężem właśnie uczestniczę w codziennej Eucharystii i to jest naszą siłą taką do pokonania tych trudnych chwil. Także dziękuję Panu Bogu za dar tej katechezy. Pozdrawiam serdecznie księdza biskupa ode mnie i od mojego męża Zbigniewa. z Panem Bogiem.
Bóg zapłać. Pani Małgorzato, bardzo serdecznie dziękujemy. Księże biskupie, odbierzemy od razu jeszcze jeden telefon i tym już będziemy powoli kończyć. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica, któż się do nas dodzwonił?
Elżbieta z Podkarpacia.
Witamy.
Bardzo, bardzo wzruszona jestem tą katechezą księdza biskupa i poruszona i trochę zasmuciłam się tymi wszystkimi rozmowami, które tymi osobami, które dzwoniły, że jakoś ten temat, który został przez księdza biskupa poruszony, jakoś jest na boku postawiony i jak gdyby no, tak mi było przykro, że nikt nie zadzwonił właśnie w tej sprawie głównej, którą właśnie był ten temat właśnie takiej samotności ludzi, którzy czekają na kontakt, którzy jak gdyby i w ten współczesny właśnie świat ja widzę właśnie, że jak gdyby już jest to ludziom niepotrzebne. Te kontakty, jak gdyby taka znieczulica, nawet właśnie ludzie, którzy są ze sobą blisko, w domu, każdy, niby jest dialog, ale to są właściwie dwa monologi. I ja zauważam właśnie, jak gdyby jakąś taką, nie wiem, chorobę współczesnego świata, że nikomu już jakoś tak nie potrzeba takiej miłości, więzi. Nawet współmałżonkowie ze sobą nie mają takiej więzi. Ja to mówię ze swojej obserwacji. Nie wiem właśnie, jak to inni na to patrzą. I to jest bardzo smutne. Jak gdyby to jest takim symbolem naszej strasznej, tej współczesnej, no, chorej rzeczywistości. Bardzo dziękuję za wykład i wysłuchanie. Dziękuję.
Bóg zapłać, Panie Elżbieto. Bardzo serdecznie dziękujemy. Księże biskupie, prosimy już o podsumowanie i odniesienie do telefonów oczywiście.
Myślę, że to pragnienie jest w sercach i warto je rozbudzać i do niego powracać. Nawet jeśli, tak jak słyszeliśmy, że tych więzi jest mniej, że gdzieś tam o nich zapominamy, to przecież możemy sobie o nich przypomnieć. Możemy je odnajdywać, możemy do nich powracać. I to jest chyba to, co jest naszym zadaniem chrześcijańskiego życia. Wprowadzanie Ewangelii w codzienności, żebyśmy mogli się, odnosząc do tego, do czego zachęcają nas Ewangelie, do czego zachęca nas też postawa i wzór świętych i błogosławionych, to jest kwestia dobrego życia. I myślę, że nawet jeśli gdzieś słabniemy albo w jakichś obszarach jesteśmy trochę krusi i zdajemy sobie sprawę ze swoich niedoskonałości czy braków, to jednak możemy cały czas się rozwijać, dążyć do tego, żeby powracać do tych wezwań, które płyną z Ewangelii. Do Ewangelii, do miłości, do relacji, do wiary, do modlitwy. To jest coś, co jest naszym zadaniem, dlatego że ma nas prowadzić do zbawienia. To jest cel naszego życia, zbawienie. A jeśli każdy z nas będzie starał się o osobiste swoje zbawienie, to jednocześnie będzie starał się o zbawienie innych, bo w ten sposób nie będzie zmieniał się, poprawiał, był lepszy i będzie też to oddziaływało na życie jego bliźnich, tych, którzy są najbliżej. Myślę, że nawet zwyczajny przykład dobrego życia bez jakiegoś rozgłosu, bez jakiegoś wielkiego ewangelizowania na siłę, ale w takiej zwyczajności, codzienności, prostocie może dla kogoś stać się tak pociągające, że także będzie się starał żyć podobnie. A więc troska o własne zbawienie jest zawsze też jednocześnie troską o zbawienie innych ludzi. Dziękuję bardzo.
Bardzo, księże biskupie, dziękujemy za te słowa, dziękujemy za poświęcony nam czas, za to nauczanie i na zakończenie prosimy oczywiście o pasterskie błogosławieństwo.
Zanim udzielę błogosławieństwa, to jeszcze tylko zakończę tą modlitwą, którą na dzień dzisiejszy liturgia przewiduje właśnie w związku z błogosławioną Dorotą. Boże, źródło wszelkiej łaski, Ty z ojcowską dobrocią wysłuchujesz wszystkich wzywających Twojego miłosierdzia. Za wstawiennictwem błogosławionej Doroty wspomagaj nas w naszych potrzebach, aby Twoja łaska, którą otrzymujemy na ziemi, przyniosła nam owoc życia wiecznego w niebie. Pan z Wami.
I z Duchem Twoim.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Bóg zapłać, księże biskupie, jeszcze raz gorąco i serdecznie pozdrawiam, a ja przypomnę, dzisiejszą katechezę dla nas wygłosił i przez prawdy wiary poprowadził nas ksiądz biskup Wojciech Skibicki, biskup pomocniczy diecezji elbląskiej.